Szanowni Państwo, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dyskusyjny klub muzyczny Wszystko Gra Filharmonii Krakowskiej i gość, na którego zawsze czekamy. Zawsze czekamy z wielkim utęsknieniem. Szanowni Państwo, maestro Łukasz Borowicz.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry.
Czas jest na pana Łukasza. Powiem tylko, że jest w loży komentatora Ania Woźniakowska, której za chwilę, za jakiś czas oddam głos, żebyśmy wiedzieli, bo ona wczoraj była, a my będziemy w większości dzisiaj. W takim razie, co ja mogę powiedzieć? Panie Łukaszu, ja właściwie jak przeglądam Facebooka, to ciągle chcę uaktualniać pańskie działania. I powiem szczerze, że jestem w dużym kłopocie, bo jeżeli wiemy to, co wiemy, prawda, że jest pan dyrygentem, szefem i dyrektorem muzycznym Filharmonii Poznańskiej, nie zmienia się. Pierwszym dyrygentem gościnnym Filharmonii Krakowskiej, super. Wykładowcą też naszej krakowskiej uczelni, nie zmienia się. Ale resztę, to słuchajcie Państwo, tego jest tak wiele, że nie sposób w ogóle tego opanować. Ja tylko powiem, że jeszcze tydzień temu to była Filharmonia Narodowa, prawda, z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej. Anastazja Kobeki nagrała na wiolonczeli niezwykły program. Jeżeli chodzi o dyskografię, co chwilę jakaś nagroda wpada. Co chwilę. To jest artysta, który ma na swoim koncie blisko 150 płyt i spora większość, właściwie większość jest z nich nagrodzona. W tym roku dostał 3 Fryderyki. Wyobrażacie sobie Państwo? Ja to nawet wypisałam, bo tak czytałam, myślę sobie, raz Borowicz, dwa Borowicz, trzy Borowicz, że to jest prawie niemożliwe. A jednak jest to możliwe, bo w kategorii album roku, to było za kompozycję Panuchnika. W kategorii muzyka orkiestrowa to był Stojowski i to była Filharmonia Poznańska. I jeszcze było coś niezwykłego za najwybitniejsze nagranie muzyki polskiej. To jest płyta André Czajkowski i to jest 2 koncerty fortepianowe. Peter Jabłoński wykonywał. No po prostu Nospro oczywiście i pod batutą pana Łukasza, no wiedzą państwo, najlepszy album. I nie będę mówić o właśnie o André Czajkowskim, który jest niezwykle ciekawą postacią, bo to Polak. I jego życiorys to jest w ogóle na film, na scenariusz filmowy. Człowiek, który zmarł w 1982 roku. I bardzo ciekawe, zostawmy, porozmawiamy kiedyś na ten temat. Ale teraz w kontekście tego wszystkiego zapytam się, co u pana słychać?
Drodzy Państwo, no muzykę, tak, cieszę się, ogromnie się cieszę, że możemy się spotkać cudownie. Zawsze wszyscy się, klub dyskusyjny po prostu łączy. I to jest wspaniałe. No dużo rzeczywiście tych utworów, muzyki, miejsc. Muszę Państwu przyznać, że były przygody takie muzyczne i takie troszkę pozamuzyczne, ciekawe. Na przykład z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej po raz pierwszy jechaliśmy, ponieważ mamy partnerstwo z kolejami wielkopolskimi. To koleje wielkopolskie zawiozły nas pociągiem specjalnym. I to był pociąg rzeczywiście tylko filharmoniczny. I tak jak często sportowców wożą, to po raz pierwszy orkiestra jechała pociągiem specjalnym i były władze Kolei Wielkopolskich i bardzo się cieszyły. I to było dla mnie też wspaniałe, że właśnie oni podkreślali, że dla nich kultura jest ważna, jest istotna i że mają nadzieję, że to nie był ostatni pociąg Kolei Wielkopolskich, ale rozmawiamy też z kolejarzami na pokładzie. Potem była historyczna chwila, bo po raz pierwszy pociąg Kolei Wielkopolskich wjechał na dworzec centralny. No w ogóle rozmawiałem z maszynistą, zanim pociąg ruszył, to nawet mogłem obejrzeć kabinę i zobaczyć, jak to wszystko tam wygląda. Także jak małe dziecko, byłem przeszczęśliwy, widząc i rzeczywiście ta rozpiska, tak jak my mamy partyturę, to oni mają dokładną rozpiskę, gdzie o której minucie, co chwilę ten telefon dzwoni, mijanki, puszczanie się nawzajem, no tam się dzieje, jak u Ryszarda Strausa co najmniej. Tyle systemów, tyle linii i też musi wszystko zagrać, prawda?
No tylko odpowiedzialność olbrzymia, prawda? Bo jakby to pojechać w inną stronę. Chociaż przynajmniej jedzie się tam, gdzie są tory kolejowe. Tak podejrzewam, że inaczej...
Też mamy niby 5 linie, prawda?
I też w jedną stronę kierunek. Tak. Więc w sumie coś podobnego jest. Ja pamiętam, jak Jerzy Maksymiuk odbywał podróżę morską z Nosprem i wtedy spotkał kapitana Wiktorowicza, niestety już nie żyje, legendarny kapitan właśnie tego statku i powiedział, no my to mamy właśnie razem, my kierujemy takimi niezwykłymi zespołami. Pan tutaj ma 180 marynarzy, którzy muszą to wszystko, te wszystkie żagle, a ja mam 100 muzyków, którzy też muszą swoje dołożyć, żeby to dzieło powstało. I w sumie kapitan Wiktorowicz na tyle się wzruszył, że oddał stery statku na chwilę Jerzemu Maksymiukowi, ale potem mrugnął do nas i powiedział, że włączył autopilota na wszelki wypadek. Także było bezpiecznie. Szanowni Państwo, dzisiaj Edward Grieg jako temat naszego spotkania, czyli niewinny czarodziej północy. Co Pana fascynuje w tym kompozytorze?
Chyba najbardziej to, że jest kompozytorem, którego w dużej mierze wstydzą się bardzo często ludzie z branży. Natomiast wszyscy go kochamy, a przede wszystkim kocha go publiczność i miłośnicy muzyki. Znaczy on jest takim synonimem tak zwanego żelaznego repertuaru i tutaj dochodzimy do, wydaje mi się, do jakichś potwornych przekłamań i mitów, bo mówi się, no tak, ile można słuchać Pergynta, ile można słuchać Bolera, ile można słuchać Piątej Symfonii Beethovena. Tymczasem jakbyśmy sami siebie spytali, ile razy słuchaliśmy na żywo Piątej Symfonii Beethovena, Bolera czy Pergynta, to się okazuje, że wcale nie i że to jest jakaś ofiara stereotypu. To znaczy wszyscy mówią, że to się tak często gra, że przecież nie można tego grać za często. W związku z tym dzisiaj w epoce, kiedy się dużo muzyki odkrywa, paradoksalnie te tak zwane odkrycia są czasami częściej grane niż ten tak zwany żelazny repertuar. Tu się bardzo, no trzeba by było statystyki jakieś sprawdzić, ale Grieg jest ofiarą tego. Ofiarą tego jest koncert fortepianowy, który jest jednym z najwspanialszych utworów gatunku w ogóle. No ale też, no ile można znowu, Grieg znowu, właśnie, czy tak rzeczywiście znowu? Wydaje mi się, że na pewno no z przyczyn oczywistych u nas ileś tam razy więcej słyszymy koncerty chopinowskie, czy koncerty beethovenowskie, czy koncerty brahmsowskie. To wcale nie jest tak częsta muzyka, także tu bym upatrywał pierwszej sprawy. Drugiej sprawy, no mówi się o tym, że to jest romantyk, prawda? Mówi się o pewnej takiej, no nie wiem, ckliwości, czy prostych uczuciach w tej muzyce. Natomiast jest niebywała szlachetność w tej muzyce. I wydaje mi się, że on też jest po prostu pod tym względem często niedoceniany. Taki kompozytor, do którego ma się jakąś rezerwę. Ja nie mówię o sobie, broń Boże, tylko mówię o takim, jak wypada mówić, prawda? No, to zawsze mój dobry kolega Piotr Kamiński, autor książek, mówi, że zna wiele osób, które właśnie mówią, że słuchają tylko Stockhausena, po czym w domu, w skrytości, prawda, za zasłoniętymi firankami puszczają sobie Romeo i Julię Czajkowskiego, żeby nikt nie słyszał. Także to jest trochę tak z Griegiem, prawda? I bardzo się cieszę, że możemy zrobić taki program i pokazać jego muzykę w tak szerokim wachlarzu, od muzyki orkiestrowej poprzez koncert fortepianowy. No i jego kolegę, prawda, niedalekiego z Finlandią.
Też z północy.
Też z północy, Sibeliusa. I w ogóle ten kontekst tych utworów i tych kompozytorów też nam daje w ogóle coś, co nas fascynuje, bo wydaje mi się, że tak samo jak fascynuje nas muzyka południa w sposób oczywisty i zawsze mamy ciągoty do tej muzyki południa, to czasami właśnie ta muzyka północy też tęsknimy za tym, co jest nam teoretycznie bliższe i teoretycznie dużo lepiej znane, bo te zimy, śniegi, prawda, i knieje, i jeziora, no to wszystko znamy z autopsji. To dużo trudniej sobie, nie wiem, chociażby Hiszpanom wyobrazić, o czym ta muzyka jest. Dla nas to jest w jakimś sensie bliskie, prawda? Ale tak czy inaczej, jednak jest oryginalne, jednak jest inne. Także no, muzyka skandynawska mnie bardzo, ale to bardzo interesuje i tej dużo jest tej muzyki, której nie znamy, bo jeszcze jest muzyka szwedzka, jest Hugo Alfen, symfonii.
Zupełnie u nas nie wykonywany.
Tak, ja akurat mam taką przygodę wieloletnią z Alfenem, ponieważ nagrywam jego dzieła symfoniczne i w tej chwili już został jeden utwór, Dwie płyty są jeszcze niewydane, ale nagraliśmy 5 symfonii, całą muzykę symfoniczną Hugo Alfena z orkiestrą Deutsche Symphonieorchester Berlin, nagrania w Niemczech. I to zresztą też jest ciekawe, że nagrania w Niemczech z niemiecką orkiestrą, oni w większości, ci skandynawscy kompozytorzy, mają bardzo podobny życiorys. Znaczy oni jadą do centrum muzycznego wszyscy, czyli do Niemiec, bo tam mają najbliżej. Tam się uczą, raczej to jest właśnie kultura niemiecka, która na nich wpływa, nie kultura francuska, nie kultura południa i mamy bardzo ciekawą sytuację, mianowicie mamy znakomicie wykształconych dzięki temu pod względem kunsztu, kontrapunktu, instrumentacji kompozytorów, którzy jak wszyscy oni wymienieni nie tracą nic, to znaczy bardzo często tak zwane kształcenie kompozytora polega niestety na zabiciu jego indywidualności. Przychodzi ktoś, bo ja widziałem wielokrotnie takie przypadki na studia kompozycji, ma jakieś fantastyczne pomysły i potem przez to nieustanne poprawianie, nieustanną szkołę kontrapunktu, a tak się instrumentuje akord, a tak to powinno być i coś wytraca się, co potem jest twórcom trudno odzyskać. I największym sukcesem jest, jeżeli taki twórca zachowuje w sobie to coś, o czym potem mówimy, że jest charakterystyczne, że jest kolorem. Muzyka Sibeliusa, Griega na pewno też, ale Sibeliusa w szczególności, wydaje mi się, że po 5-10 sekundach czujemy, że to jest już ten kolor. Tak samo jak z muzyką Ravela, że po paru taktach, nawet nie znając utworu albo nie wiedząc w danym momencie, który to jest z tych utworów, to jednak czujemy, że to musiał napisać on. I to są na pewno też sprawy związane z instrumentacją. W Finlandii na samym początku tak nisko oboje z klarnetami w jednym rejestrze, flety, dosyć nisko ustawione akordy w grupie dętej drewnianej dają takie charakterystyczne, ciemne brzmienia, te dwojenia. No blacha to jest oczywista sprawa, to jest w ogóle skandynawska specjalność. Zresztą te orkiestry tamtejsze doskonale zawsze te sekcje brzmiały. No i też dla całej muzyki skandynawskiej, co też przekłada się na jej niebywałą melodyczność wszystkich kompozytorów z różnych krajów, wydaje mi się, że ma wpływ też to, że tamte społeczeństwa są niebywale rozśpiewane i churalistyka w tradycji skandynawskiej ma olbrzymie znaczenie. Wydaje mi się, u nas oczywiście też, ale że większe niż w Polsce, co się przekłada na to, że jak spojrzymy na spisy utworów tych wielkich kompozytorów skandynawskich, to jest oczywiście masa muzyki orkiestrowej, ale ilość muzyki churalnej, pieśni churalnej, na chóry mieszane, na chóry męskie, na te towarzystwa śpiewacze. Jednak no, co tu dużo mówić, proszę Państwa, no, te wieczory długie, tam ciemno, no i oni coś musieli robić, no to śpiewali, prawda? To chyba wszystko się przekłada i tak sobie myślę, że te narody, które są bardzo rozśpiewane albo mają dużo do czynienia w ogóle ze śpiewem jako sednem kultury, to się przekłada na myślenie kompozytorów, na ich melodykę.
No właśnie, myślę, że pan dwie rzeczy bardzo ważne poruszył i tak mi się wydaje, że to gdzieś tam świta nam w głowie. Po pierwsze kwestia klimatu, czyli tego, no ta szerokość geograficzna jednak jest istotna do tego, w jaki sposób postrzegamy świat i w jaki sposób chcemy go jednak opisywać. I od razu widać w tej muzyce chociażby Griega oraz Sibeliusa w szczególności, ja przynajmniej zawsze tak czuję, taką przestrzeń, zwłaszcza u Sibeliusa, taką nieprawdopodobną przestrzeń. I ta przestrzeń no, jest niezbędna do tego, żeby po prostu poczuć, autentycznie poczuć ten pejzaż, w którym on żył. Druga sprawa to jest sprawa związana właśnie z tym, żeby nie zatracić siebie podczas nauki. I tutaj też sobie tak pomyślałam, że ta walka właśnie o siebie, to są właśnie te lata, co Sibelius, bo Sibelius to jest rocznik 1865, czyli jest raptem 3 lata młodszy od Debussy'ego. Więc to też pokazuje, Grieg jest trochę starszy, bo jest jeszcze z lat 40., czyli bardziej się tutaj jak gdyby zakorzenia w romantyzmie. Ale to jest właśnie ten czas, kiedy oni walczyli o siebie, prawda? Tak jak Debussy pisał, że całe życie pracowałem nad stopniowym wyeliminowaniem wszystkiego tego, czego mnie dotychczas nauczono.
No tak, ale to tylko po to, żeby po prostu nie powielać innych, ale ten jakby charakter pisma, żeby swój zachować, ale ortografia już została i ktoś się jemu wpoi.
Oczywiście, że tak.
Także to jest troszkę tak. Ja sobie myślę o tych ich próbach, o tym, że ciężko się było tym kompozytorom przebić w Europie Centralnej, ponieważ no była olbrzymia konkurencja. Oni przez tą swoją oryginalność byli trochę traktowani jak no tacy, którzy doszusują do naszych, ale jeszcze się muszą dużo uczyć. Natomiast u siebie oni byli dość triumfalnie wszyscy podejmowani. Jednak to jest eksplozja też patriotyzmu tych narodów i takiej świadomości narodowej i dosyć późnego powstania narodowej muzyki symfonicznej w każdym z tych krajów. W związku z tym Grieg, Sibelius, Alfen to są postaci, które no w jakimś sensie są twórcami tej kultury muzycznej nowoczesnej, bo przecież w Skandynawii, podobnie jak w Polsce, było wielu kompozytorów. Ja mam parę nagrań ciekawych, na przykład oper, które grano na samym początku XIX wieku w Szwecji. I to byli kompozytorzy, często włoscy, którzy tam przyjeżdżali po prostu i tam już pisali. I to jest taka muzyka, która brzmi jak troszeczkę Moniuszko skrzyżowany z Donizettim. Po prostu muzyka europejska, bardzo piękna, bardzo melodyjna, ale to nie ma nic o północy, nam nie mówi nic. I dopiero właśnie ci kompozytorzy narodowi, oni odzyskują ten swój głos, są bardzo szanowani przez to. Bardzo pięknie to się wszystko składa, ale też jak pomyślę o tym, jak te drogi się musiały wszystkie przecinać, jak robiliśmy Halkę Moniuszki w Wiedniu, no to tam niezliczone ilości spacerów w okolicach centrum i pamiętam w moich, nagle zauważyłem, że jest tablica poświęcona Sibeliusowi, że mieszkał Sibelius, bo on mieszkał też w Wiedniu to całkiem długo i no i mieszkał bardzo blisko Musikverein, jakieś 3 przystanki tramwajowe, a 3 przystanki tramwajowe w drugą stronę przy ulicy Argentyńskiej mieszkał niejaki Karol Szymanowski. I oni mieszkali chyba w tym samym czasie, także ciekawe, czy się spotkali.
No właśnie, jak popatrzymy tak szerzej na historię muzyki i na to w ogóle, co się dzieje wkoło, to zupełnie nam się inny obraz pokazuje, ponieważ my często myślimy bardzo wyrywkowo o danych utworach, nie obejmując jak gdyby całości. Ale jeżeli byśmy popatrzyli na całość i popatrzyli na Peer Gynta, to chyba jest to bardzo ciekawe, bo to jest muzyka do dramatu, prawda? Muzyka, którą napisał Grieg na scenę. Muzyka do dramatu Ibsena, pisanego wierszem. Napisał 26 numerów, z czego potem zrobił suity tych najlepszych numerów i to weszło już w obieg koncertowy. 2 suity, przy czym pierwsza to jest ta bardziej znana, druga może troszkę mniej, ale obydwie są bardzo dobrze znane, ale jak gdyby pierwsza może niesie największy ten ładunek tych najbardziej słynnych utworów, o tak bym powiedziała, słynnych melodii, słynnych tematów, ale to jest tylko 6 i 6. Tylko 6 pieśni z jednej strony i 6 jak gdyby części z drugiej strony, 2 suity, a reszty w ogóle nie znamy.
Ale są nagrania całości bardzo ładnie zrobione, też z udziałem aktorów. Jest parę takich płyt, to polecam, można sobie...
Tam są głosy solowe też, tak, tam jest też chór, tak. To jest szersza
muzyka. To jest troszeczkę identyczna, znaczy po prostu identyczna sytuacja jak ze Snem nocy letniej Mendelssohna, gdzie możemy albo słuchać suity z muzyki do Snu nocy letniej, albo możemy słuchać całości, kiedy są dialogi, kiedy jest śpiew, kiedy są solistki, kiedy jest chór. I obie te wersje są równoprawne. To po prostu one są, mają inne przyczyny, dla których powstały. Natomiast i troszkę inaczej się ich słucha. Oczywiście jak słuchamy suit, to możemy oderwać się też od samego dramatu i słuchać tego jako muzyki absolutnej, a możemy też myśleć o dramacie. To jest w ogóle siła, że ten utwór działa sobie zupełnie autonomicznie jako przebój muzyki klasycznej, prawda, czy przeboje.
Ale tytuły ma, ale oczywiście. Tytuły są, więc jeżeli chcemy je poznać, to możemy przeczytać w programie i to nam sugeruje.
No oczywiście
jest.
I tam jest ta postać tego głównego bohatera, prawda, bardzo skomplikowana,
Peer Gynta,
który zostaje wygnany i w związku z tym, jak w każdym tego typu utworze, jego peregrynacje prowadzą nas też do poznawania innych zderzeń kulturowych, a dla kompozytora to jest idealna sytuacja, bo wiadomo, że można stylizować różne kultury muzyczne, w związku z tym stąd mamy taniec arabski chociażby, prawda, ale mamy też ten jego powrót, jak Odysa, prawda, i pieśni Solveigi na końcu, która od samego początku do samego końca wszystko mu wybacza i to jest takie gorzkie, ale dobre zakończenie, ponieważ sama postać tytułowa nie jest bohaterem wzbudzającym pozytywne uczucia, co jest bardzo, no tak dzisiaj ciekawy epos, ale naprawdę taki głęboko psychologiczny, powiedziałbym. Natomiast te portrety danych idei, danych scen, danych postaci są niezwykle sugestywne. Grieg jest mistrzem miniatury w ogóle. To jest bardzo ciekawe, że na przykład te jego utwory liryczne na fortepian, które znamy, to przepiękne. Bardzo prosta muzyka swego czasu, taka cudowna płyta Emila Gilelsa była z tymi utworami lirycznymi lata temu. To jest klasyka repertuaru właśnie takiego fortepianowego na bis, często w recitalach tak się umieszcza po parę, ale też powiedziałbym właśnie, że ten detal u Griega, to samo jest w suitach orkiestrowych. To są króciutkie utwory. Od pierwszego momentu danej części on już jest od razu stuprocentowo w danym nastroju. To jest mistrzostwo miniaturzystów. Miniaturzystów, którzy troszkę tak jak w malarstwie, no, po prostu operują drobną rozmiarami formą, ale wypełniają niesłychanie ciekawo, w ciekawy sposób treścią, skutecznie po prostu.
A propos malarstwa, to proszę rozejrzyjcie się Państwo przy okazji. To są prace pani Małgorzaty Flis, która też jest związana z muzyką. To taki przerywnik. Warto, bo sztuki wszystkie się łączą, jak widać, i nie jesteśmy, nie tak, że działamy, tylko muzyka na nas działa, wiele rzeczy na nas działa. No dobrze, jesteśmy przy tym Pergincie, ale mnie jeszcze interesuje Griega koncert fortepianowy. Właściwie to jedno z najsłynniejszych dzieł. Państwo znacie, zwłaszcza pierwszy motyw, to chyba można zaśpiewać przebudzonym w nocy nawet, o każdej porze, i to jest bardzo znane. Ale z drugiej strony też ten koncert też zarzucano Griegowi dużo, że tam ściągnął z Schumana, że to nie do końca jest tak. A z drugiej strony aż jest to niemożliwe, słuchając tego utworu, że mógł się na początku na przykład nie podobać, skoro jest tak doskonałym utworem.
No ta historia tych utworów, które się nie podobały na początku,
to jest długa
historia muzyki po prostu, z małymi wyjątkami. No zawsze coś szokowało, coś się nie podobało, a jeżeli chodzi o te zapożyczenia, bym się w ogóle tym nie przejmował. No od czasów baroku, prawda, zawsze wszyscy od siebie pożyczali, od XIX wieku już nie wypadało, bo wcześniej nawet przecież tym nie przejmowano, przecież przepisywano cudze utwory, prawda. No początek, to dopiero wydawcy zaczęli porządkować tę sytuację, czyli koniec klasycyzmu zaczął i pojawienie się wydawców, którzy sprzedawali drukowane nuty rodzącemu się nowemu społeczeństwu. Bo przedtem, jeżeli był patronat w baroku władców, książąt, prawda, dworów, pałaców, no to kompozytor był nadworny i pisał dla swojego szefa i po prostu wiadomo, że to była własność szefa, który mógł się pochwalić gościom, że mamy taką świetną suitę orkiestrową albo takie ładne koncerty brandenburskie, prawda? Nasz pracownik napisał. No ale jeżeli mamy sytuację nową, czyli sytuację drukowaną, no to się zaczynają się ciekawe rzeczy. I tutaj jest właśnie koniec XVIII wieku i zaczyna się pierwsze awantury, mianowicie zaczyna się podrabianie kompozytorów. Ponieważ wszyscy wiedzą, że na przykład świetnie się sprzedaje Haydn, to niektórzy wydawcy pod nazwiskiem Haydna próbowali sprzedawać i sprzedawali z sukcesem utwory, które nie były napisane przez Haydna, ale oni dzięki temu się sprzedawały. Pewnie sam Haydn o tym dobrze nawet nie wiedział. Z drugiej strony kompozytorzy sprytni sprzedawali różnym wydawcom w różnych krajach, pomimo że te kraje gdzieś tam ze sobą współpracowały, te same utwory. To znamy doskonale największych kompozytorów robiących takie, mówiąc wprost, numery. No i właśnie z tym zapożyczaniem, ale gdzieś wtedy zaczęto pilnować w ogóle, no, kwestia plagiatu, kwestia zapożyczeń, kwestia inspiracji. No i oczywiście mamy całą historię, która doprowadziła do tego, no, współczesnego, prawda, chronienia wartości twórczej. Ale czy wracając do Griega, czy Grieg napożyczał? Jeżeli napożyczał, to ci, którzy my pożyczyli, to świetnie zainwestowali, powiedziałbym.
No właśnie, pytanie jest, czy napożyczał. W sumie każdy kompozytor w pewien sposób pożycza. Bo gdyby nie jego doświadczenia i studia nad muzyką poprzedników, no to on nie miałby się od czego odbić w ogóle, nie miałby jak tworzyć.
To jest też to, że on był świetnym pianistą i na pewno dla występujących pianistów, a przecież występował, to jest też duży problem, że gra się różną muzykę i to jest ciekawe. Pamiętam, jak profesor Penderecki mówił, że są takie momenty, że kiedy nie może za bardzo słuchać innej muzyki, jak jest bardzo skupiony na tym, co aktualnie tworzy. I wiele razy słyszałem od kompozytorów, że jednak to na przykład, jak są kompozytorzy dyrygenci, no nie włączając Mahlera w to, ale jest bardzo dużo na przykład w XX wieku kompozytorów dyrygentów, czy raczej dyrygentów kompozytorów, gdzie można na podstawie ich utworów no, odnaleźć ich ulubionych kompozytorów albo kompozytorów, którzy stanowili część największą ich repertuaru. Czyli to jest jednak jakieś, to przesiąka człowiek tym. A Grieg grał i grał w Polsce, to też jest warte podkreślenia. Występował, jego recitale słynne były chociażby w Filharmonii Warszawskiej, jako w tych pierwszych latach, jak był taki duży festiwal otwarcia paroletni nowej instytucji, to właśnie Edward Grieg występował z recitalami, prawda? Także...
Tak, tak, to zachowały się te historie i wzmianki prasowe, mamy dokumenty w tej kwestii opisane też jego występy, ale to też rodzi pewnego rodzaju pytania. Mówiliśmy o tym właśnie, że nie wiadomo, co jest cudze, co własne. Pamiętam rozmowę z Zygmuntem Koniecznym, który kiedyś powiedział, że wieczorem w nocy obudził się, świetny temat mu wpadł do głowy, zanotował, położył się spać, następnego dnia wstał rano i zobaczył, że to jest jakiś przebój czyjś i po prostu był zupełnie rozczarowany tym. Stanisław Skrowaczewski radził sobie w ten sposób, że mówił, że musi mieć taki czas na oczyszczenie i zazwyczaj szedł w góry. On się wspinał po skałkach i mówił, że ten wysiłek przez tam tydzień czy dwa tygodnie daje mu tą szansę, że on już przestaje myśleć o tym, co dyrygował i może usiąść do komponowania. Każdy sobie radzi inaczej. Niektórzy mają taką łatwość, że potrafią zapomnieć wszystko to, co było wkoło. Ale pan pewnie pamięta, pan nie komponuje.
Nie komponuję i bardzo się z tego cieszę, ponieważ uważam, że powinni komponować tylko ci, którzy naprawdę mają taką potrzebę. To jest bardzo w ogóle ciekawe. Ja rozmawiałem z wieloma kompozytorami i też rozmawiałem na temat psychologii kompozycji. Jak to jest z tą inwencją? No, Strawiński na przykład mówił, że nie istnieje coś takiego jak natchnienie, tylko istnieje coś takiego jak rutyna i godziny przy klawiaturze, bo on zawsze przy fortepianie komponował. I mówił, że po prostu on codziennie siada i parę godzin komponuje. Profesor Penderecki też tak komponował. A na przykład Karol Szymanowski no, nie miał w sobie tej żelaznej autodyscypliny, prawda, i komponował rzadziej. Także bardzo, bardzo, bardzo dziwne. Natomiast ciekawe jest to, że są kompozytorzy, którzy no, w XX wieku to już łatwiej można te rzeczy zbadać, bo są i dokładniejsze rozmowy z nimi, zapisy ich wszystkich stwierdzeń, ale jest coś takiego jak syndrom grającego w głowie radyjka. I po prostu, że temu kompozytorowi gra coś ciągle, i on to musi zapisywać. Ja sam jednego takiego kompozytora, który wykładał w Warszawskiej Akademii Muzycznej, poznałem, który mi mówił, panie Łukaszu, ja nie nadążam. Mówi, ciągle gra, mówi, siadam i piszę, i tylko spisuję, i mówi, to nie przestaje. Kładę się spać, w głowie gra, budzę się, otwieram oczy, w głowie gra. Swoją drogą, proszę państwa, to koszmar po prostu, jak się nie można uwolnić od tego dźwięku. Podobno to profesor Meyer opowiadał, że taką przypadłość, bo to można no, nawet w granicach jakiejś choroby, prawda, czy schorzenia,
natręctwa,
coś takiego miał Mieczysław Weinberg, że on musiał, bo on też potworna ilość muzyki, nie był w stanie przestać komponować, ponieważ musiał jakby no, przerzucić na papier to, co mu grało. I drugi też taki kompozytor, który natłok myśli, Aleksander Tanzmann. Jak było z tymi kompozytorami z dalszych epok, z odległych czasów, tego nie wiemy. No ale na przykład mnogość kompozycji chociażby Mozarta, czy łatwość Bacha, prawda? No, ostatnio jeszcze właśnie analizowałem ten tydzień pracy Bacha w Lipsku. Poniedziałek wybór tekstu, wtorek, środa komponowanie, czwartek korekta i przepisywanie, piątek przepisywanie, sobota próba, niedziela wykonanie kantaty, poniedziałek wybór tekstu i tak przez 5 lat.
Pragmatycznie podchodził do tego.
Ale też i świetnie, bo przecież po paru miesiącach kto pamiętał, co było w którejś kantacie, prawda? My jesteśmy też w jakimś sensie w tym dziwnym świecie, gdzie mamy nagrania i w ogóle dla nas to, że utwór istnieje i że można do niego wracać, jest czymś tak normalnym. Natomiast to jest historia stosunkowo niedługa, że w ogóle do utworów można wracać. Przecież no, znamy sytuację z przeszłości, kiedy specjalnie się jechało do innego miasta, żeby coś usłyszeć, bo nie było nagrań tak dostępnych, prawda? Coś było rzadziej grywane, no to wszyscy jechali, żeby gdzieś coś zobaczyć. Na przykład pani Joanna Wnuk-Nazarowa mi opowiadała, jak wczesne programy dyrektora Szwalbego w Bydgoszczy prowokowały wszystkich, że do Bydgoszczy się jeździło posłuchać utworów, których gdzie indziej nie można było posłuchać. Dzisiaj każdy otworzy komputer i czy wszystko się znajdzie. Przedziwnie to się wszystko pozmieniało i ta dostępność oczywiście prowadzi do tego, że generalnie jesteśmy tego wszystkiego niestety mniej ciekawi. To jest wszystko mniej wymarzone i mniej chyba doceniane społecznie, prawda?
I mniej zapamiętane też, bo mamy tak dużą ilość, że często nie pamiętamy. Zastanawiamy się, co to było, na czym to byliśmy miesiąc temu,
prawda? No ja tutaj powiem, bo wszyscy pamiętamy dawne czasy. Ja myślę, że tak jak się kiedyś dzieci cieszyły z jakichś wyśnionych klocków Lego, które w ogóle raz na pański, czy jak ktoś mówi, chiński rok, tak? Chiński rok można było kupić za jakieś uciłane pieniądze w Peweksie, a dzisiaj dostępność tego wszystkiego. Naprawdę to, że cała muzyka jest w każdym naszym telefonie, to jest i dobrze, i źle.
No właśnie. Szanowni Państwo, wróćmy do koncertu i myślę, że teraz poproszę Aniu ciebie, Ania Woźniakowska, proszę cię o sprawozdanie z tego, co było wczoraj i jak ty to odebrałaś?
No to ja może zacznę od tego, co mi się wydało najpiękniejsze. A najpiękniejsza wydała mi się cisza. Proszę Państwa, pełna filharmonia, ostatnie wybrzmienie pieśni Solveigi i jest cisza. Taka, wszyscy są zaczarowani i każdy się boi dosłownie odetchnąć, żeby tego czaru nie zepsuć. I pan się za wcześnie ukłonił, po prostu. Trzeba było jeszcze, można było, bo to było po prostu piękne. Myślę, że państwo dzisiaj też tego doznają, bo to była cudowna pieśń. Zresztą ja wielokroć słyszałam suity Pergynta, ale nigdy nie słyszałam ich, tak się je gra od początku do końca, po prostu. Wszystkie te utwory gra się mniej więcej jednakowo. No jedno głośniej, drugie ciszej. Natomiast tyle zróżnicowań i tyle barw, które ja wczoraj usłyszałam, to było dla mnie zupełnie nowe. Po, można powiedzieć, takim oczywistym poranku nagle taka zupełnie zamglona śmierć Azy. Kompletnie coś innego, prawda? Potem, jak się to nazywa, porwanie narzeczonej. Przecież tam był dosłownie słychać krzyk i lament tej Ingrid. No i potem wreszcie ta pieśń Solveigi, którą też gra się ten taneczny motyw, prawda? On zawsze mnie dziwił, dlaczego to nagle się zaczyna taki taniec. A tutaj tego nie było. To było takie, był rytm taneczny, ale kompletnie inna barwa i kompletnie inny klimat. Także to był naprawdę bardzo, bardzo piękny Grieg obrazowy, absolutnie obrazowy. A jak tak jedziemy od końca, no to potem koncert Griega. Mówicie państwo o zapożyczeniach. No a co powiedzieć o koncertach organowych Bacha, który dokładnie przepisał na organy Vivaldiego i godzimy się z tym, że to jest Bach, a nie Vivaldi, prawda? Więc to...
Ale Vivaldi też nie był modłożny.
Tak, tak, no więc to się... To normalne, więc czy Grieg pożyczał od Schumana, czy nie, to jest mniej ważne. Ale jeżeli nawet pożyczył coś, to zrobił to potem po swojemu. Powiem państwu tak, może niektórych tu oburzę, ale ja ze zjawiskiem artystycznym, które się nazywa Aleksandra Świgut, dotychczas nie miałam po drodze. nie mogłam się pogodzić na przykład z jej interpretacjami Beethovena, a tu właśnie w Beethovenie ją słyszałam. Natomiast wczoraj w tej muzyce romantycznej, w tej formie, która właściwie jest taką fantazją, te wszystkie ochy i achy, te zawieszenia, zamierania i wybuchy były absolutnie na miejscu i konsekwentne. Więc był to bardzo ciekawy przez to, przez jej interpretację koncert. Może miałam do niej trochę zastrzeżeń, że trzecia część, która jednak jest taneczna, była też szalenie swobodna, ale jednocześnie podziwiałam dyrygenta i orkiestrę, że przy tak swobodnym podejściu do po prostu do całości utworu, jednak byliście Państwo doskonale razem. I proszę zwrócić uwagę, jak jest w pierwszej części taka olbrzymia kadenca fortepianu. I ta kadenca zamiera i wchodzi nagle cała orkiestra też takim bardzo delikatnym dźwiękiem, dopowiadając partię fortepianu. I dopiero po oddechu jest pełna blasku i także był to, takiego koncertu Griega też dotychczas nie słyszałam i bardzo mi to odpowiadało. No i na początek Sibelius, który jest kompletnie inny niż wszystkie dotąd znane nam Sibeliusy, prawda? Ponieważ jest to utwór znowu programowy. I radzę przeczytać sobie to, co w programie jest napisane, o tym, że to, jaki był, bo to była muzyka do żywego obrazu napisana, która, prawda, miała udowodnić, że złe siły nie zabiły Finlandii, że Finlandia żyje. Te złe siły, które tam tymi akordami rozpoczynają, to rzeczywiście ciarki po plecach chodzą. Prawda? A jeszcze mówi pan o odrębności muzyki skandynawskiej i ich związku z muzyką niemiecką. No, myślę, że tu dużą wagę odgrywa luteranizm i chorał, bo przecież tam w tej Finlandii po tych akordach jest ten jakiś taki quasi chorał orkiestrowy, który no, pięknie właśnie oddaje tę powagę sytuacji, a potem jest zwycięstwo. Prawda? Także to inny, zupełnie inny Sibelius niż z symfonii, niż z tamtych poematów jego. No, piękny koncert po prostu, za który bardzo dziękuję.
To my dziękujemy, naprawdę, to ogromnie dziękujemy. Ja muszę Państwu powiedzieć, że rzeczywiście bardzo pracowaliśmy nad dźwiękiem i nad tym, żeby te szczegóły tych partytur pod względem wykonawstwa w kwintecie smyczkowym w każdej sekcji, a tam są takie szczegóły niesłychane, na przykład w pieśni Solveigi, a w partyturze, pomimo że jest to kompozycja pianisty, dla pierwszych skrzypiec cała melodia jest zapisana, którymi palcami gracz na której strunie. Czasami puste struny są użyte, których teoretycznie nie powinno się używać niby, bo to powinno właśnie się grać kryte, te dźwięki palcami, żeby wszystko było podwibrowane, a jak się zanalizuje, jak to jest napisane i dlaczego to jest tak, a nie inaczej, to jest no, bardzo dużo podpowiedzi. To miejsce po kadencji fortepianu. Teoretycznie, prawda, takie wejście znikąd, ale jak zobaczymy, że tam gdzieś w ogóle na obrzeżach słyszenia naszego jest pod spodem całego brzmienia najniższy, jeden z najniższych dźwięków w czwartym rogu. I to jest tak pięknie, bo to są takie dźwięki, które i słychać, ale tak naprawdę one się łączą w akustyce z innymi instrumentami w ten sposób, że to są barwy, które no, czasami mogą nas nawet mylić, bo wydaje nam się, że to inny instrument gra. To są takie autentycznie sztuczki instrumentacyjne, ale najwyższego lotu. No i też wielkie orkiestrowe sola, bo na przykład chyba no, program i wczorajszy, dzisiejszy jest takim jednym z najbardziej sztandarowych wieczorów fletowych. bo i sola w poranku, ale wielkie solo też w koncercie fortepianowym fletowe i solo wiolonczelowe, aczkolwiek tutaj tradycja jest długa, od Beethovena sola wiolonczelowego w koncertach, że czasami nie gra cała sekcja, tylko jeden wiolonczelista czy wiolonczelistka, prawda? Także dużo jest kameralnego grania bardzo w tym wieczorze, pomimo potężnych rozmiarów tych utworów.
Bardzo ciekawie pan powiedział o tej tkance orkiestrowej. My się zawsze zastanawiamy, dlaczego jedno wykonanie jest inne od drugiego, prawda? I często bierzemy pod uwagę czas, bo niektórzy szybciej, niektórzy wolniej, bo jest to też kwestia umowna, zależy jak nam serce bije i w jakim jesteśmy nastroju w danym momencie. Natomiast też właśnie chodzi o to, jakie rzeczy z tej tkanki, z tej kanwy orkiestrowej zostaną wyciągnięte na plan pierwszy. I często nas dziwi, że utwory, które bardzo dobrze znamy, brzmią kompletnie inaczej i bardzo ciekawie. I pan Łukasz Borowicz w tym naprawdę jest bardzo dobry i świetnie odczytuje te jak gdyby znane utwory na nowo, tak bym powiedziała, bo one gdzieś tam są w naszej świadomości, ale są troszkę inaczej odczytane.
To jest kwestia tego, oczywiście no mamy niesłychaną fonografię i mamy wspaniałe wzorce. Ja zawsze, jak rozmawiamy na te tematy, bo ktoś, na przykład niektórzy dyrygenci mi mówią, no wie pan, ja to nie słucham tam Karajana, Bernsteina, Hoguda, Gardinera, Harnokurta, no bo ja nie chcę się sugerować. Na co ja mam zawsze jedną odpowiedź. No, ja chcę się sugerować. Cieszę się, że dzięki fonografii można mieć kursy mistrzowskie u wszystkich wymienionych panów. A i tak się ich nie skopiuje, bo oni są po prostu gigantami, ale fajnie się dowiedzieć, jak się to grało kiedyś, jak się gra bliżej naszych czasów i tak dalej. A z drugiej strony są te nuty i to właśnie powrót do tego zapisu. To, co wielu muzyków robi, coraz częściej o tym słyszę. Pamiętam, jak czytałem pierwszy raz o Scholtim, że Scholti, drygując Beethovena, symfonię, każdorazowo kupował sobie nową partyturę, ponieważ dużo w partyturach pisał, zaznaczał sobie rzeczy, żeby za każdym razem zaznaczać od nowa, żeby nie iść utartym tam kilkadziesiąt lat temu raz schematem, tylko żeby rzeczywiście czytać, co tam jest. I rzeczywiście, ja na przykład Symfonia Fantastyczna Berlioza jest nowe wydanie, ja się teraz na to wydanie przerzucam, widzę wiele rzeczy, których nie widziałem. I wydaje mi się, że w ogóle to jest problem. Pamiętam, kiedyś graliśmy z Nikolajem Demidenką koncert fortepianowy Czajkowskiego. To było no, dużo, dużo lat temu w Filharmonii Szczecińskiej. I pamiętam, zagraliśmy wstęp do koncertu Czajkowskiego, prawda? Waltornie zagrały, on zaczął grać akordy, no i my wchodzimy z tematem, prawda? Szerokim i jak wiadomo dość donośnym. No i gramy, ile fabryka dała po prostu, no mówiąc wprost, żeby pokazać, jakie ładne brzmienie, prawda, pianiście, który wie na ten temat wszystko. On tak przerwał i mówi, a co wy gracie? A ja mówię, no jak to co, no, ale co możemy zmienić? On mówi, grajcie to, co w nutach, a nie Classic FM. I mówi, proszę państwa, tam jest mezzo forte, mówi. To, że w Rosji Sowieckiej wszyscy zaczęli grać to fortissimo, to nie znaczy, że wszyscy mamy tak grać. Mówi, zagrajcie carską tutaj frazę, tu jest mezzo forte, a nie sowieckie 10 forte, że się trąbki prostują. Prawda? I to mi zostało, żeby nie grać wyobrażenia o utworze, tylko żeby zobaczyć, co jest. Ale czy to nie jest w ogóle tak ze wszystkim? Wszyscy, prawda, we wszystkich dyskusjach, prawda, dotyczących no, wszystkich tematów w życiu powołują się na jakieś pisma. Teoretycznie wszyscy mogą je przeczytać. Czy mówimy o historii, czy o polityce, czy o zdrowiu. No, generalnie to wszystko, wszyscy czytają to samo, a każdy mówi co innego. I bardzo często możemy się zorientować, że to się często mija z prawdą. I podobnie jest w muzyce. Wszyscy grają sonaty Beethovena mniej więcej z tych samych wydań, każdy gra inaczej. Jak to wszystko działa? Naprawdę jest to skomplikowane, ale staram się, żebyśmy w tych naszych odczytaniach rzeczywiście zwrócili uwagę na takie niby nieznaczące szczegóły, ale takie szczegóły, które zastanawiają, chociażby dynamika. Oczywiście dynamika w ogóle jest pojęciem abstrakcyjnym, ponieważ muszę państwu przyznać, że jednym z największych wyzwań, które jest każdorazowo w naszych programach filharmonicznych, jest to, że podczas prób sala brzmi inaczej niż podczas koncertu. Zmienia się długość pogłosu, ale to pół biedy, bo no to wiadomo, że będzie krótszy pogłos, w związku z tym będziemy się inaczej słyszeli. Natomiast zmienia się charakterystyka wysokich tonów, których jest mniej. No na przykład takie krągłości różne i taki blask i taka mgiełka, która jest nad dźwiękiem na próbach, trzeba pracować nad tym, żeby ona, jeżeli dana muzyka tego potrzebuje oczywiście, żeby ona była przerysowana podczas kiedy, mówiąc wprost, jak siądziemy na widowni, to nasze suknie i marynarki wchłaniają inaczej niż fotele, w szczególności fotele zamknięte, gdzie ten materiał jest dość twardy. W związku z tym mamy zupełnie inną akustykę, co też jest problemem, na przykład jak się nagrywa koncerty na żywo i chce się wsadzić parę taktów z próby. I nawet jeżeli tempo się zgadza, to się nie zgadza akustyka i brzmi, jakby było to w różnych instytucjach nagrywane. Także to jest ciekawe. Soliści też się zupełnie inaczej słyszą. To akurat najmniej dotyczy instrumentalistów, bo tutaj jest dość prosta sytuacja, no jednak mają to wyczucie w ręku, wiedzą ile dać i jak instrument odpowiada. Ale na przykład śpiewak śpiewający na próbie do sali, w której nie ma publiczności, bardzo dobrze się słyszy, bo ma tak zwane odbicie. Natomiast śpiewak, który śpiewa podczas koncertu do pełnej sali, nagle ten dźwięk inaczej się zupełnie odbija i z tego, co zawsze śpiewacy opowiadają, jest takie wrażenie, mówią tak, słuchaj, no dźwięk nie wraca. I bardzo często to powoduje u mniej doświadczonych śpiewaków, że oni chcą, żeby ten dźwięk wrócił, ergo co robią? Forsują. I to się w ogóle, to jest, ale z fortepianem, ze skrzypcami jest tak samo. I też są przeróżne, dziwne sytuacje, na przykład, no każda sala jest inna, ale są sale, w których stanie przy samym brzegu estrady powoduje, że się jest lepiej słyszalnym. Zresztą każdy solista ma naturalną ciągotę do tego, żeby stać bliżej, ale są sale, w których właśnie trzeba na przykład odejść 1,5 metra od krawędzi, bo wtedy lepiej ta projekcja dźwięku jest na sali skuteczna. Tak jest na przykład w Filharmonii Poznańskiej, że nie wolno stać za blisko i zawsze ja na przykład błagam, a ja mówię, nie idź tutaj, bo cię nie będzie słychać. A oni i tak nie wierzą, i tak idą. Dlatego takie sytuacje jak koncert fortepianowy są dobre, bo fotelik jest nieruchomy, solista, prawda? Ale naprawdę muszę Państwu przyznać, że to jest tak ogromna różnica. Po prostu zaczynamy, utwór jest spróbowany, pracowaliśmy cały tydzień, i podczas koncertu nasze wrażenia słuchowe też są zupełnie inne. I to jest przedziwne, bo też inaczej się słyszymy. I inne proporcje, czasami w ogóle inne rzeczy jakby wychodzą. Przedziwne. Ta akustyka to jest coś nieprawdopodobnie dziwnego.
No to jest ta tajemnica muzyki i przez to też każdy koncert jest inny. Bo i wy się inaczej słyszycie, inaczej reagujecie na to inne słyszenie. My jesteśmy inaczej ubrani, czyli inaczej pochłaniamy wszystkie dźwięki.
Pogoda, wilgotność powietrza, niesłychanie wpływa na brzmienie instrumentów smyczkowych. To wielokroć jak nagrywaliśmy, ja uwielbiam dźwięk, jak jest deszczowa pogoda, jak jest duża wilgotność, brzmienie kwintetu zawsze jest jakieś takie głębsze, przedziwne rzeczy. Oczywiście no, mnóstwo na to się rzeczy składa i to są techniczne już szczegóły, ale włosie w smyczku, kalafonia, świeże struny, dawniej zmieniane struny, to są wszystko. Teraz na szczęście te wszystkie akcesoria to mamy i to już przestało być coś, o czym się marzy, ale muszę Państwu przyznać, że ja znam opowieści na przykład z lat 80., kiedy była ta wielka emigracja do orkiestr w zachodzie Europy, że no z opowieści muzyków, którzy wtedy emigrowali, że oni w swoich orkiestrach dostawali struny jako no, po prostu środek do pracy, no, struny się zużywają i oni wszystkie te zużyte struny wysyłali do Polski, do nas, gdzie te struny zużyte jak na tamte standardy i tak były czymś niesłychanie cennym. No dzisiaj na szczęście to w ogóle już nie jest problem i mamy najlepsze struny, wszystkie instrumenty i wszystkie akcesoria mamy na najwyższym poziomie, tu nie ma w tej chwili żadnych różnic. Kiedyś te różnice były ogromne. Dzisiaj orkiestry filharmoniczne w Polsce grają na takich samych instrumentach jak najlepsze orkiestry europejskie. To są instrumenty dęte, drewniane, blaszane, tych samych marek. Tych samych marek mamy foteliki, na których siedzimy, tych samych marek mamy akcesoria. No, fortepiany zawsze były dobre, prawda? To jakoś się udawało. Ale jeżeli chodzi właśnie o te akcesoria, o ten komfort, komfort używania instrumentu, to jest nieprawdopodobne, do jakiego stopnia to wszystko wpływa na brzmienie. Wpływa na brzmienie i o tym brzmieniu decyduje. Także to są niezliczone ilości czynników. No i to też rozmawialiśmy tuż przed rozpoczęciem spotkania o tym, że też jest charakterystyczne coś takiego w koncertach pod koniec sezonu. Już jest ciepło, już jest jasno za oknem i też tej muzyki się inaczej troszeczkę słucha niż w ciężkiej zimie, prawda? Kiedy powiedzielibyśmy sobie na pewno, widząc się na spotkaniu, dobry wieczór, prawda? O tej 16:30, bo już byśmy w ciemnościach przyszli, prawda? I zostali w ciemnościach, a tymczasem koncert się skończy, będzie pewnie jeszcze jasno. No tutaj w ogóle, jak już mówimy o muzyce skandynawskiej, to tam ekstremalne są tego typu sytuacje, prawda?
Tam będzie dużo dłużej, jasne.
Tak, także... I wydaje mi się, no też światło i odbiór muzyki, a światło, no nie mamy tego, bo w sali koncertowej jest światło sztuczne, prawda, i bardzo piękne i właśnie ciekawe takie, nie za mocne i ładnie bardzo prowadzone, ale na przykład jak nie było jeszcze Filharmonii Szczecińskiej, tej nowej, to orkiestra grała w Urzędzie Miejskim. Nie wiem, czy Państwo byli jeszcze w tej filharmonii. Urząd Miejski na końcu przepięknej alei. No i ten Urząd Miejski miał salę, w której orkiestra grała od Polski w Szczecinie, prawda? Od założenia filharmonii. I tam były co najmniej tak wysokie okna tutaj jak w sali złotej. I muszę Państwu powiedzieć, że w związku z tym, jak były koncerty w Szczecinie, o tej porze roku, to podczas koncertu było po prostu jasno. Oni tam próbowali jakimiś firankami, czymś tak, no ale to trudno, zawsze to światło jakoś bokiem leci. I to się dziwnie grało. Naprawdę dziwnie, bo miało się poczucie, że z koncertu jakoś świeci słońce, coś się nie zgadza. Przedziwna sprawa, naprawdę.
Szanowni Państwo, moglibyśmy bardzo długo mówić, ale ja tu zaręczyłam głową i tak już jesteśmy po czasie, bo jest 17:26, więc muszę Panu bardzo serdecznie podziękować, że przyjął Pan zaproszenie.
To przez to światło, tak się wydaje, że do koncertu jeszcze, prawda?
Tak, jeszcze daleko i daleko, a tymczasem najbardziej nam przecież zależy na tym, żeby ten koncert był wspaniały, więc dlatego myślę, że podziękujemy teraz maestro Łukaszowi Borowiczowi. Dziękujemy bardzo,
dziękuję,
Łukasz Borowicz.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękuję Państwu. Państwu ogromnie jeszcze raz, także ja
biegnę. Do następnego razu.
Przed Państwem wspaniałości, prawda, teraz będą, to też wiąże się z, prawda, wszystko cudownie razem właśnie, muzyka, ale jeszcze muszę Państwu powiedzieć, że teraz jak zaczęliśmy mówić podczas rozmowy o tym świetle, o tym wszystkim, ja byłem w Norwegii i nagrywałem i też miałem koncerty i zaznałem tych przedziwnych, nie wiem, czy Państwo byli, tych przedziwnych sytuacji, że jest pierwsza w nocy i jest mniej więcej tak. To jest tak dziwne i to się wie o tym, to się widzi, prawda, w telewizji, na zdjęciach, ale dopiero to uczucie, że człowiek chce zasnąć i jest coś przedziwne. Przedziwne, a potem te ciemności z drugiej strony mają, prawda, to jest nieprawdopodobne. Dla ludzi tam przeprowadzających się to się wydaje, a jakoś się przyzwyczaję. Ja myślę, że to trzeba naprawdę od dziecka, żeby w ogóle jakoś no, zrozumiał organizm, co się dzieje.
O co chodzi w ogóle, tak jest.
Dobrego
wieczoru. Dziękujemy bardzo.